Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Terapia manualna, chiropraktyka czy hydroterapia to przykłady metod rehabilitacji zwierząt, która jest stosunkowo młodą dziedziną i dzisiaj porozmawiamy o tych metodach, o rehabilitacji zwierząt i moim gościem jest dr Katarzyna Pędzińska-Kijak z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam.
Poruszmy pierwsze takie zagadnienie, bo myślę, że jest się czym chwalić, o kierunku, którego pani jest kierownikiem, studia podyplomowe rehabilitacja zwierząt.
Tak, wszystko się zgadza. Jako jedyna uczelnia w Polsce prowadzimy studia podyplomowe właśnie w zakresie rehabilitacji zwierząt. Jak sama nazwa mówi, studia podyplomowe, czyli studia po dyplomie. Natomiast możemy przyjmować już osoby po pierwszym stopniu kształcenia, czyli po studiach kończących się licencjatem bądź po studiach inżynierskich. Są to jedyne w Polsce studia w ogóle we wszystkich uczelniach i państwowych, i niepaństwowych, jako jedyna uczelnia w Polsce.
Gratulujemy oczywiście.
Dziękujemy.
Ale z drugiej strony jest to też niepokojące, że tak mało osób ma możliwość kształcenia się kierunkowo.
Niekoniecznie, ponieważ mamy w Polsce też studia dzienne, studia inżynierskie na kierunku zoofizjoterapia i są też kursy. No niestety, może niestety, problem jest inny, ponieważ kurs łatwiej zrobić, jest łatwiejsza dostępność, nie trzeba mieć studiów zrobionych, tam wystarczy tylko posiadanie dokumentu potwierdzającego zdanie matury i to wszystko, więc łatwiejszy jest dostęp do zdobycia wiedzy i kompetencji zawodowych na podstawie kursu, więc częściej jednak osoby chcące kształcić się w tym zawodzie sięgają po takie możliwości. My mamy bardzo szeroki zakres i wachlarz różnych zagadnień na studiach, bo poruszamy tam, no oczywiście zagadnienia związane z samą rehabilitacją zwierząt, natomiast mieliśmy no, przyświęcający też temu konkretny cel. Osoby prowadzące te studia, czyli wykładowcy, to są osoby przede wszystkim, które są praktykami. Więc zanim stworzono program, to założyliśmy sobie jakieś cele, co byśmy chcieli osiągnąć. I takim przyświecającym wspólnym celem no była oczywiście sama zoofizjoterapia, ale też no poprzez tą praktykę, którą mamy na co dzień, widzimy, co jest jeszcze niezbędne w kształceniu. Więc to, czego na przykład nie ma na kursach, to są zajęcia związane z mikrobiologią, żywieniem zwierząt. Na kursach jakby tam osoby skupiają się stricte na zoofizjoterapii. Oczywiście tygodnie jest bardzo dużo, natomiast samo skupienie jest tylko i wyłącznie na zakresie związanym z rehabilitacją. My bardzo chcieliśmy poszerzyć ten zakres, żeby jednak nasi absolwenci mieli szerszy wachlarz możliwości takiej ogólnej też wiedzy dotyczącej tego, co może ich spotkać w gabinecie zoofizjoterapeutycznym.
Ja widziałam plan studiów i zaraz do niego przejdziemy, ale zanim to zrobimy, to chciałabym, żebyśmy jeszcze skręciły na temat anatomii zwierząt, bo tutaj też to jest pani konik, można tak powiedzieć, i chciałabym, żeby też słuchacze mieli taką świadomość, jak bardzo zwierzęta się różnią lub też nie od ludzi.
Tak, to prawda. Natomiast moją ogromną pasją od bardzo dawna i jest nieodłącznym elementem też zoofizjoterapii. Stąd też trochę to się wszystko u mnie prywatnie zaczęło i też zawodowo, bo początki były sięgające w moim przypadku akurat anatomii, a później przełożyłam to na zoofizjoterapię. Natomiast faktycznie nie da się, moim zdaniem, odpowiednio prowadzić terapii, nie znając anatomii zwierzęcia danego przypadku. Nie mówię, że musimy znać wszystkie gatunki zwierząt, bo zoofizjoterapia też jest mocno podzielona na duże zwierzęta, zwłaszcza konie, czyli osoby, które wybierają ten zawód, rzadko kiedy skupiają się na wszystkich gatunkach. Raczej tak sobie to dzielimy, że są osoby, które chcą zajmować się rehabilitacją koni i są osoby, które zajmują się małymi zwierzętami. No, w przypadku małych zwierząt jest to to trochę większy wachlarz, bo tam są i koty, i psy, i zwierzęta udomowione, więc często też świnki morskie, czyli teraz kawia domowa, już nie mamy świnki morskiej, teraz jest kawia domowa, króliki, więc wszystko to, co hodujemy w domu. Więc jakby ta anatomia jest troszeczkę szersza. Warto znać podstawy anatomii. Nie wyobrażam sobie podejmowania terapii bez znajomości anatomii, a nawet jeśli, no bo no nie jesteśmy w stanie wszystkiego wiedzieć. Każdy ma swój, jak pani powiedziała, konik, to warto chociażby mieć już na stole tego zdiagnozowanego pacjenta, jeżeli wiemy, co mu jest, jeżeli uraz czy problem dotyczy konkretnego schorzenia, jest to staw, kość, mięsień, to warto sobie tą książkę z anatomii otworzyć i trochę więcej dowiedzieć się na temat położenia, lokalizacji tej struktury, jak ona funkcjonuje, jak działa. No nie wyobrażam sobie prowadzenia terapii, na przykład obszaru czy stawu, czy jakiegoś mięśnia, bez wiedzy na temat tego, jak ten staw czy mięsień funkcjonuje. Gdzie się kończy, gdzie zaczyna, to też jest bardzo ważne. Zwłaszcza właśnie w takich terapiach już bardziej, może nieinwazyjnych, ale bardziej takich mocniejszych, typu na przykład fizykoterapia, gdzie już no, musimy wiedzieć, gdzie celować danym aparatem.
A ta anatomia zwierząt, tutaj możemy dookreślić mniejszych, różni się od ludzkich znacznie?
Aż tak bardzo, jak się dobrze temu przyjrzymy, to nie, ale trzeba się zastanowić, ponieważ my jesteśmy dwunożni, jesteśmy spionizowani, zwierzęta są czterokończynowe i poruszają się w innej pozycji, w innej płaszczyźnie. Więc niektóre struktury, które nazywają się w większości przypadków tak samo, tam są drobne elementy, troszeczkę w innych miejscach przebiegają, mają trochę inną lokalizację. No nie aż tak, żeby tam dwugłowy był na nodze, tak? Natomiast no, lekko przełożenie takie bardziej biomechaniczne, funkcjonalne jest faktycznie spore. I zauważyłam, że mają z tym problem na przykład lekarze, którzy są moimi klientami też, albo fizjoterapeuci ludzcy, którzy też są klientami, którzy mają zwierzęta, to też muszą się zastanawiać i ja też mam czasami tak w drugą stronę. Jak mamy zajęcia ze studentami i mamy rehabilitację, to studenci też na sobie pewne elementy robią. Masaż, zabiegi, zanim przełożą to na zwierzęta, to najpierw uczą się tego na sobie. I zawsze pytamy, z czym jest problem, żeby oni też mogli sobie pomóc własnoręcznie. I faktycznie też muszę się często zastanowić albo sięgnąć do atlasu, żeby zastanowić się, gdzie dana struktura u człowieka przebiega. Już teraz po latach mniejszy mam z tym problem, ale na początku faktycznie musiałam się zastanowić albo wspomóc książką o anatomii człowieka.
A rehabilitacja, ona inaczej będzie przebiegała niż z ludźmi?
Tu już są mniejsze różnice. Rehabilitacja zwierząt jest naprawdę, no w niemalże tam ponad 90 szacując, przełożona na zwierzęta. Zresztą ta pierwotna taka wiedza w zakresie rehabilitacji zwierząt, ona była bezpośrednio przekładana z człowieka. Nie było książek do rehabilitacji zwierząt, więc nawet te pierwsze wzmianki w historii zoofizjoterapii, kiedy jeszcze to nie nazywało się zawodem, tylko bardziej przełożenia, to były pierwsze takie publikacje, trochę takie strzelanie na oślep w kwestii przełożenia metod terapeutycznych, głównie w pierwszej kolejności na konie, bo to takim pierwowzorem były konie sportowe, konie wyścigowe, które no, są bardzo mocno kontuzjogenne. I to u nich stosowano pierwsze metody, więc wszystko przekładano z człowieka na zwierzę. I dalej tak jest robione. Dalej tak się dzieje, no bo skądś tą wiedzę trzeba było zaczerpnąć. Dopiero później to, bo my mówimy w anatomii takiej weterynaryjnej, anatomii zwierząt, mówimy o anatomii porównawczej. Dlatego, że mamy wiele gatunków i porównujemy je. Już, tak jak pani zadała pytanie, między człowiekiem a zwierzęciem w kwestii takiej nazewnictwa, nomenklatury anatomicznej, aż tak dużych różnic nie ma, ale między gatunkami już są, chociażby w długości kości. I tu zaczynają się już takie elementy różnicowe, związane chociażby z elementami na przykład kostnymi, które będą u jednego gatunku występować, a u innego już nie. U jednego jest inny kształt, u jednego jakieś wyrostki, które będą się pojawiać na kości, chociażby na żuchwie, a u innych gatunków już nie. I tutaj sobie dzielimy te takie zauważalne różnice bardziej na zwierzęta, na przykład mięsożerne, roślinożerne, ale też i inne gatunki. Więc tutaj faktycznie ta gama różnorodności pod względem budowy anatomicznej już jest spora.
Obiecałam, że powrócimy do planu studiów. I to jest ten moment. Zobaczyłam, że jest coś takiego jak akupunktura. I bardzo mnie to zaciekawiło, że jest taka klasyczna rehabilitacja zwierząt, ale są też alternatywne metody.
Tak, jak najbardziej. Tak to można nazwać, jako metodę uzupełniającą czy alternatywną. Jest akupunktura, nawet są już szkolenia, jest szkoła akupunktury dla zoofizjoterapeutów, jako taka funkcjonująca jednostka, gdzie można nabyć wiedzę tylko i wyłącznie właśnie w tym zakresie. Oczywiście podstawą jest posiadanie kompetencji odpowiednich, natomiast jak najbardziej jest coraz więcej już takich możliwości, ale tak jak wspomniałyśmy już przed chwilą, przełożonych bezpośrednio z człowieka, bo akupunktura pochodzi z medycyny chińskiej, która no, ma swoją historię już bardzo długą, dłuższą niż sam zawód fizjoterapeuta. Więc to wszystko jest przekładane, meridiany, tak, czyli te wszystkie przepływy energetyczne, które są u ludzi, przekładane są również na zwierzęta i to się sprawdza, funkcjonuje, naprawdę cieszy się dużym zainteresowaniem i świetnymi efektami terapeutycznymi. Taką jeszcze jedną ciekawą metodą alternatywną jest biorezonans magnetyczny, który często jest mylony z rezonansem magnetycznym. To są zupełnie dwie inne sprawy. Też coraz częściej już u zwierząt ten biorezonans zaczyna być stosowany w celu diagnostyki, w celu terapii takiej już pod kątem na przykład alergii, ale nie tylko, bo biorezonans ma w ogóle bardzo szerokie zastosowanie, tak samo jak akupunktura. To nie jest tylko pacjent bólowy, ale to też jest pacjent, który ma problemy z sercem, z układem oddechowym, z nerkami, z innymi wieloma niewydolnościami narządowymi.
Jeszcze mamy hydroterapię.
Tak, podstawa rehabilitacji.
Jak to wygląda?
Hydroterapia moim zdaniem jest podstawą, powinna być podstawą takiej pracy terapeutycznej. Dlaczego? Ponieważ to środowisko wodne z uwagi na swoje właściwości fizyczne wody, takie jak ciśnienie hydrostatyczne, które wpływają na to, że z tym pacjentem pracuje się po pierwsze lżej, czyli pacjent, który jest umieszczony w wodzie, my tutaj mówimy, hydroterapia to jest w ogóle szerokie pojęcie, bo hydroterapia to jest zastosowanie wód w terapii ciała. My w gabinetach stosujemy głównie bieżnie wodne. Czyli bieżnia wodna to jest takie akwarium, w którym znajduje się bieżnia, taka jak biegamy, taka sucha, tylko jest zanurzona w wodzie, w takim akwarium i odciąża, po pierwsze, odciąża też nasze kręgosłupy, bo teraz my sobie czasami wyobrażamy takiego zwierzaka, który jest poddawany rehabilitacji, to psa z chorobą zwyrodnieniową, po operacji, ale mamy przecież pacjentów neurologicznych, mamy psy z czterokończynowym porażeniem, z porażeniem tyłu, które wymagają od nas użycia bardzo dużo też naszej siły, naszej właścicieli, i praca tak zwana na sucho, czyli bez bieżni, wymaga od psa bardzo dużo wysiłku, od nas tego wysiłku równie dobrze, zwłaszcza od naszych kręgosłupów. Natomiast przynosi mniejsze, słabsze, wolniejsze, bym powiedziała, efekty niż praca w bieżni wodnej, ponieważ to zwierzę, które jest włożone do bieżni, jest w odciążeniu, więc też nie obciążamy dodatkowo tego układu ruchu. Ponadto wykona większą pracę w krótszym czasie. W tym czasie, w ciągu 15 minut, on będzie cały czas miał wymuszony chód, ponieważ będzie w środowisku wodnym, będzie odciążony, może być też podwieszony. Czyli taki pacjent na przykład z porażeniem tyłu, który ciągnie ten tył za sobą, no, powiedzmy na sucho, czyli na powierzchni takiej codziennej, włożone do bieżni, jeżeli ma zachowane czucie bólu głębokiego, to będzie tymi kończynami poruszał, więc wykona dużo więcej pracy w środowisku wodnym, aniżeli z nami gdzieś zaciągany na smaczki na sali. Nie jest to wykluczające, bo są pacjenci, którzy nie mogą korzystać, ponieważ do każdego zabiegu są przedstawiane zawsze przeciwwskazania, więc są pacjenci, którzy mają na przykład przewlekłą chorobę nerek, zapalenie układu moczowego, ogromną taką przewlekłą niewydolność, nieleczoną serca, albo choroby obturacyjne płuc, które są przeciwwskazaniami, czy na przykład jakieś dermatozy, czy cieczka na przykład, biegunki jakieś takie przewlekłe, jest wiele tych przeciwwskazań, albo czasami no, zwierzę bardzo boi się wody i nie może korzystać z tej hydroterapii. Natomiast jest to jedna z najlepszych metod usprawniających pacjentów, szczególnie neurologicznych, ale też ortopedycznych, bo jeżeli pies ma chorobę zwyrodnieniową stawów, która wiąże się z tym, że staw jest ograniczony. I teraz ja zawsze moim studentom mówię, wyobraźcie sobie, jak was boli noga. To co się dzieje? Utykacie na tę kończynę, nie jesteście w stanie świadomie tej kończyny w pełni obciążyć, więc przekładacie środek ciężkości, przynosicie go na drugą stronę. To samo robi pies. Ma cztery kończyny, więc najczęściej ucieka naprzód albo na tył środkiem ciężkości, w zależności od tego, z którą częścią ciała jest problem. I teraz nie może wykonać pełnego zakresu ruchu w tym stawie, ponieważ go ten staw boli w wodzie, ponieważ jest lżejszy. Często wspomagany też przez nas, ponieważ my cały czas, pamiętajmy o tym, pracujemy też naszymi rękoma. Nawet jeżeli pies jest w bieżni wodnej, to czasami trzeba, no mówiąc wprost, ręce włożyć do wody i wspomóc takiego pacjenta. Więc dzięki temu łatwiej mu jest wykonać ruch w zwiększonym zakresie ruchomości w tym stawie, który jest ograniczony przez to, że jest na przykład choroba zwyrodnieniowa, czy jest po operacji. Tutaj jakby cały wachlarz tych naszych pacjentów jest różnoraki. Od pacjentów po operacjach, teraz jest ogromna moda na sporty kynologiczne, więc to są często psy, które są wspierane po prostu jako prawdziwi sportowcy.
A ile może trwać taka rehabilitacja? Da się to jakoś
To jest
określić?
Najtrudniejszy czas. Znaczy, to jest najtrudniejsze pytanie. Często pytają o to właściciele na pierwszej wizycie, ile to będzie trwało. No nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to. My możemy sobie szacunkowo określić na podstawie doświadczenia z takim samym przypadkiem, ale każde zwierzę jest zupełnie inne. To zależy od wielu czynników, od tego, jak często właściciel jest w stanie do nas przyjeżdżać. Ile czasu minęło od operacji, od zabiegu, od urazu. To jest naprawdę suma wypadkowa. Nie jesteśmy w stanie określić i powiedzieć, że po miesiącu czasu, bo często mówią, na przykład ona się wykupuje takie karnety na bieżnię wodną, tam jest 10 zabiegów, no i właściciele się pytają, co 10 zabiegów i już koniec. No ja zawsze mówię właścicielom moich pacjentów, jak chcecie schudnąć, idziecie na siłownię, to nikt wam nie powie, ile karnetów musicie wykupić, żeby mieć wyrzeźbiony brzuch albo żeby schudnąć. Zakładacie sobie plan terapii, ponieważ to jest bardzo ważne, tak samo w naszym przypadku, monitoring i jakiś szacunkowy czas, ponieważ my musimy monitorować, dlatego że to nie jest tak, że my sobie ustawimy jakiś schemat czy protokół tej rehabilitacji i my jesteśmy pewni tego naszego sukcesu. Tak nie jest. My musimy sobie monitorować tego pacjenta co 2 tygodnie, co miesiąc, ustalać jakiś zamierzony czas i patrzeć, czy jest poprawa, czy nie ma. Jeżeli nie ma, to dlaczego? Jeżeli jest gorzej, to dlaczego? No jest wiele czynników wpływających na to. My też nie wiemy, co się dzieje z tym pacjentem po wyjściu z gabinetu. Zakładamy, że jest u nas poddawany terapii, a potem się okazuje, że wszystko już było dobrze, pies chodzi na 4 kończynach, czy kot, no bo to różni pacjenci, a potem się okazuje, że po 3 dniach wraca na 3. No i pytanie, co się wydarzyło? Czy terapia zawiodła, czy coś się stało? A potem się okazuje, że właściciel się przyznaje na przykład, że już było tak dobrze, tak super, to puściłam tego mojego pimpka na wybiegu, on sobie chikom pobiegał, poszaleli i pies znowuż na 3 kończynach. Więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych takich elementów, czynników wpływających po drodze, więc to jest naprawdę trudne pytanie. Są przypadki, gdzie jest miesiąc czasu, tak średnio, no jakbym miała to uśrednić, to około 3 miesięcy, ale naprawdę są pacjenci, którzy dożywotnie już do nas przychodzą. Jeżeli mamy starszego psa z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową, kręgosłupa na przykład, albo stawów, to są pacjenci, którzy mają na przykład intensywną terapię około 2-3 miesięcy, a potem już nawet sami właściciele uznają, że faktycznie jak przychodzi do nas, czy w ogóle jak przychodzi do gabinetu zoofizjoterapeutycznego, to jest lepiej i widzą, że jest konstans, a jak robią zbyt długą przerwę, to widzą, że stan się pogarsza, że słabnie, że no, wolniej chodzi, mniej się chętnie porusza, więc tutaj też w późniejszym takim etapie, to już właściciele wyznaczają, natomiast tak jak mówię, czasami są to pacjenci już tacy dożywotni. My się bardzo cieszymy, jak do nas wracają pacjenci, cieszymy się, jak wracają ci sami, cieszymy się, jak wracają właściciele na przykład z innym też psem do nas. Oczywiście nie z ich nieszczęścia, tylko z tego, że darzą nas jakimś zaufaniem wtedy.
Trzeba tutaj, myślę, podkreślić, że od niedawna gdzieś w przestrzeni takiej społecznej, medycznej ta rehabilitacja zwierząt widnieje i chciałabym właśnie poruszyć ten temat, ile daje ta rehabilitacja.
Ile daje zwierzętom?
Tak.
Myślę, że bardzo dużo. No pamiętajmy o tym, że czasy się zmieniają, świadomość nasza wzrasta jako właścicieli, bardziej dbamy o zwierzęta i to jest znowuż kolejna suma wypadkowa, ponieważ na to wpływa wiele czynników, jak czynniki genetyczne, chęć posiadania, coraz większa chęć posiadania tych zwierząt, to, że zwierzęta są z nami już w domach i pełnią inne funkcje niż tylko takie podwórkowe, obronne, stróżujące. To są też już nasi przyjaciele.
Tak, członkowie rodziny.
Członkowie rodziny. I często naprawdę jak psu dzieje się krzywda albo pies jest po wypadku, operacje same w sobie też są bardzo kosztowne, bo to jest rząd kilku tysięcy, to często właściciele w pierwszej kolejności zadbają o to zwierzę, potem rehabilitacja, a na końcu o siebie. I nawet jak przychodzą te zwierzęta do nas na fizjoterapię, to właściciele często mówią, o Jezu, mi to też boli biodro, też mi boli. Ja mówię, no to co, fizjoterapia? Nie, najpierw wyrehabilitujemy tego naszego zwierza, a później dopiero pójdziemy z sobą. Natomiast co daje? Daje bardzo dużo, ponieważ ruch, aktywność, kiedyś pies z porażeniem czterokończynowym zostałby od razu poddany eutanazji. Rzadko kto ratował takie zwierzę. Było takie przeświadczenie, nie było technik też, możliwości. Natomiast teraz naprawdę proszę mi wierzyć, że właściciele walczą o te zwierzęta. Nawet świeży nas taki ogromny sukces. Mieliśmy pieska, właśnie oddaliśmy już go w ręce właściciela. Psa z czterokończynowym porażeniem, bo miał polineuropatię o nieznanym podłożu. Przeszedł już przez kilka rąk wcześniej, bez skutku, trafił do nas na taką bardzo intensywną rehabilitację codziennie, dzień w dzień i udało się go postawić na cztery kończyny, więc naprawdę też taki ogromny sukces, ale to zależy od wielu, wielu czynników, naprawdę, bo ktoś może powiedzieć, oj, nam się nie udało na przykład. To tak nie jest, że o jednego dbamy bardziej, czy staramy się, a o drugiego nie. Tutaj naprawdę tych czynników jest wiele. Bardzo ważnym czynnikiem, o którym warto jest mówić, to jeżeli Państwu przydarzy się taki wypadek, że na przykład będzie uraz kręgosłupa, albo będziecie podejrzewać, że pies może na przykład mieć jakiś taki deficyt neurologiczny, coś zaczyna się dziać i możecie Państwo zauważyć sami, że jest to coś na przykład niepokojącego, może to być związane z kręgosłupem, to nie warto czekać, dlatego że w przypadku chorób neurologicznych tam czas odgrywa bardzo dużą rolę, bardzo dużą. Zwłaszcza też po operacji, a często jest taka choroba, którą też znamy jako ludzie, dyskopatia. Po wypadnięciu jądra miażdżystego bardzo ważny jest czas do momentu operacji. Im szybciej pacjent jest poddany opiece neurologicznej, czy czasami w większości przypadków kończy się to zabiegiem chirurgicznym, neurochirurgicznym, tym ma większe szanse na powrót do jakiejkolwiek sprawności. Nie mówię pełnej, bo tutaj raczej nie ślizgamy się w takim zakresie pełna sprawność, bo to już jest taka gwarancja. Raczej mówimy o stopniu jakimś tam powrotu do sprawności, tak? Jakimkolwiek by nam się to udało, bo czasami dla jednego pełnym efektem dla właściciela będzie to, że pies nie wygląda w ogóle jakby miał porażenie, a dla drugiego będzie to, że on w ogóle jest w stanie czołgać się do wyjścia na zewnątrz, tak? Więc tutaj jakby mówimy o jakiejkolwiek sprawności, funkcjonalności tego naszego pacjenta. Natomiast trzeba sobie zapamiętać, że w przypadku urazów neurologicznych związanych z układem nerwowym, jakikolwiek by to nie był, ważny jest czas. Więc im szybciej zareagujemy, tym większe szanse są na powrót, nawet całkowity u takiego naszego zwierzęcia.
Jeżeli jesteśmy przy czasie, to jeszcze chciałabym już ostatnią rzecz tutaj poruszyć. Jeżeli mamy jakiś wypadek, czy właśnie jakiś uraz i to widać od razu po psie, czy po kocie, czy po króliku i tak dalej, to możemy od razu przyjść na rehabilitację. Ale czy też są takie przypadki, że nie jesteśmy pewni, albo chcemy jakoś profilaktycznie zadziałać, czy można w ten sposób?
Tak, jak najbardziej. Promujemy bardzo mocno profilaktykę, dosłownie nazywa się to profilaktyka aparatu ruchu. Bardzo nam zależy na tym, żeby właściciele, zwłaszcza młodych zwierząt, bo u starszych zwierząt też mówimy w geriatrii o profilaktyce, tylko jeżeli już zmiany zaszły bardzo daleko, to już raczej mówimy o terapii, o leczeniu. Profilaktykę mamy wtedy, kiedy zmian jeszcze nie ma, więc zachęcamy właścicieli szczeniąt, kociąt, w ogóle młodych zwierząt, źrebiąt, żeby poddawali swoje młode zwierzęta profilaktyce. Jest taka ocena zoofizjoterapeutyczna, która polega na tym, że oceniamy sobie pod kątem ruchowym, mechanicznym, biomechanicznym, czyli oceniamy sobie takie zwierzę w pozycji leżącej, stojącej i w poruszaniu się. Jak się porusza? Jeżeli jest taka możliwość też oczywiście w galopie, jak to jest duży pies, to trochę trudniej. Oceniamy pod każdym kątem mięśniowym, właśnie ruchomości stawów, jak się rozwija szkielet, prawidłowości bądź nieprawidłowości, czy prawidłowo się porusza. Jest to bardzo ważne, bo możemy wyłapać pewne nieprawidłowości, które nie zawsze są jakimś poważnym schorzeniem, ale wtedy można skierować na odpowiednią diagnostykę to zwierzę jeszcze zawczasu i ograniczyć potem wystąpienie poważnych schorzeń. Zwłaszcza w tym okresie, kiedy szkielet jeszcze się rozwija.
Promujemy profilaktykę i zachęcamy również do odwiedzania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Jeszcze wtrącić, to studia podyplomowe to jest jeden nasz taki, taka wisienka na torcie. Natomiast realizujemy jeszcze na dwóch kierunkach dziennych, na takim kierunku jak kynologia, który jest naszym też bardzo mocno ostatnio rozwiniętym i też jedynym w Polsce kierunkiem związanym z szeroko pojętym pojęciem, jakim jest pies. Tam również kształcimy w zakresie rehabilitacji psów. I kolejnym kierunkiem jest zootechnika, na którym również studenci na dwóch semestrach mogą poznać techniki związane z rehabilitacją zwierząt już tutaj w szeroko pojętym zakresie, już w takiej właśnie anatomii porównawczej i zoofizjoterapii też porównawczej.
Więc zapraszamy na te wszystkie kierunki studiów, zachęcamy do profilaktyki oczywiście i bardzo dziękuję za przyjście do studia dr Katarzyna Pełzińska-Kijak, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
Dziękuję Państwu serdecznie i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.